Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Powiem tak szczerze, że to jest mój ulubiony prorok Aggeusz. Przykład na to, że czasem w życiu nie trzeba dużo mówić, a się jest zapamiętany. 4 razy Pan Bóg do niego przemówił między sierpniem a grudniem 520 roku przed Chrystusem i do dzisiaj go czytamy w kościele, chociaż powiedział tyle, co ja powiem w ciągu 1/4 tego kazania. Księga Aggeusza naprawdę ma tylko 2 rozdziały. Sytuacja jest przepiękna, można powiedzieć taka modelowa sytuacja pokazująca, po co jest też Pan Bóg. Jest rok 539, Żydzi są w niewoli babilońskiej i wtedy w Babilonii rządy zaczynają należeć do króla perskiego Cyrusa. I ten król perski Cyrus wydaje taki edykt, taki dekret, który zezwala Żydom wrócić do Jerozolimy, co więcej, każe im wracać do tej Jerozolimy z takim celem, żeby odbudowali świątynię. Nawet dostali trochę pieniędzy na ten cel, zebrali jakieś tam kosztowności, więc wrócili do Jeruzalem właśnie z taką misją, żeby odbudować świątynię. To jest rok 538. Mija rok 37, mijają 2 lata, 36, 5, 4, 3, 2, 1, nic się nie dzieje. Mija rok 330, 329, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nic się nie dzieje. I po 18 latach, Pan Bóg się odzywa i nie odzywa się do wszystkich ludzi, bo wie, że odpowiedzialni są zawsze przywódcy, więc odzywa się do kapłana, arcykapłana i do namiestnika, czyli dwóch najważniejszych w narodzie piastujących władzę religijną i świecką, byśmy powiedzieli. I odzywa się do nich: co, wydaje się wam to niestosowne, żeby budować mój dom? I powtarza to, co mówią ludzie, Pan Bóg, że to nie jest czas na budowanie jeszcze domu. A Pan Bóg, a uważacie, że to jest czas na to, żebyście wy leżeli w domach wykładanych płytami. Sufim, tam jest takie słówko, można by nawet niektórzy tłumaczą błazerią albo panelami. Mi się bardzo podoba słowo panele, że co wy leżycie w domach wyłożonych panelami, a mój dom ma jeszcze gruzy, nawet żeście gruzów nie zrobili, nie? Plebanieście pobudowali, a Kościół jeszcze nie jest planowany, niby ktoś dzisiaj powiedział, nie? Więc cała interwencja Pana Boga polega na tym, że wyście się skupili na waszych chałupach, skupiliście się na waszych domach, a nie budujecie mojej świątyni. I oni się tłumaczą: no bo nie jest jeszcze czas, to znaczy nie mamy jeszcze pieniędzy. A Pan Bóg mówi: wiecie, dlaczego nie macie pieniędzy? Boście nie zbudowali świątyni. Kto sprawia, że nie macie dobrych zbóż? Kto sprawia, że są katastrofy ekologiczne? Kto sprawia, że wam kradną z tego, coście? No ja to sprawiam. Co byście pozbierali, to ja rozdmucham, bo mój dom leży w gruzach. To jest przekręcona logika. To jest przekręcona logika, która pokazuje nie myśl kategoriami, że Panu Bogu to się należą ochłapy, że jak ja się dorobię, jak już będę bogaty, to wtedy coś się skapnie mnie, Panu Bogu. Nie, nie, nie myśl takimi kategoriami, bo nigdy nie będziesz wystarczająco bogaty, żeby dawać innym, nie? Nie jesteś bogaty albo jesteś biedny, bo nie stawiasz Boga na pierwszym miejscu. Jest coś w tym niesamowitego, nie? Że wielu ludzi mówi: mam, bo daję, nie? Mam, bo daję. Jak Pan Bóg widzi, że ty dajesz, no to ci daje do drugiej ręki. Jak Pan Bóg widzi, że nie dajesz, no to co ci będzie dawał? To nie ma się gdzie zmieścić. Troszeczkę jak nawet z hydraulikiem, nie? Jak rura no nie jest przepływowa, co będę wlewał wody, jak z drugiej strony nie wylatuje? Bez sensu, to się zmarnuje. Więc cała interwencja Pana Boga zmierza do tego: przypomnijcie sobie, że wróciliście po to, żeby zbudować świątynię. Ale przypomnijcie sobie jeszcze większe zadanie, że trzeba zaufać trochę w życiu Panu Bogu. Że nie da się tak wszystko poustawiać, jak wszystko poukładamy, to po prostu wtedy będzie. Jednym z elementów, można powiedzieć, nadziei, budowania w nadziei jest zaufanie, że jest jeszcze Pan Bóg. Pamiętam, jak poszedłem do spowiedzi po maturze i mówię, że ja może bym został księdzem, ale mam pewne takie sprawy, więc tutaj sobie wszystko jakoś muszę to poukładać w życiu i dostałem okrzan od spowiednika, który mówi, to co, ty będziesz Panu Bogu warunki stawiał? Jak On chce cię powołać, to co, ty Mu będziesz warunki stawiał, to ty będziesz rządził Panem Bogiem. Ty będziesz rządził Panem Bogiem. W Tarnowscezji był taki ksiądz, kiedyś na rekolekcjach kapłańskich mówi, zostałem proboszczem w parafii, bo mój poprzednik miał taki system, że będzie budował kościół, jak uzbiera pieniądze. No i nie zbudował przez 10 lat, więc proboszcz go odwołał i mówi, ja zbudowałem za 3 lata, bo stwierdziłem, że jak mam 30%, to można budować, nie? Jak mam 30% na fundamenty, to robimy fundamenty. 30% na mury, to robimy mury. No i za 3 lata zbudowaliśmy wszystko. Jest jakaś niesamowita logika w tym, że nie da się po ludzku wszystkiego tego ogarnąć, bo jest jeszcze gdzieś działanie Pana Boga, który porusza ludzkie serca, który sprawia, że my pewne rzeczy widzimy potem inaczej, niż żeśmy widzieli wcześniej. Więc na pewno to czytanie zachęca nas do tego, zaufaj Panu Bogu. Zaufaj Panu Bogu, nie tylko ty prowadź swoje życie, jakoś organizuj. Zaufaj Panu Bogu, bo należysz do wybranego ludu, należysz do kochanego ludu. Zaufaj Panu, On jest twoim zbawcą, przecież słyszeliśmy w psalmie. Jeśli chodzi o Ewangelię, to ona jest jeszcze ciekawsza, można powiedzieć trudna jest ta dzisiejsza Ewangelia, dlatego że pokazuje kogo? Pokazuje Heroda, który chce zobaczyć się z Jezusem, chce zobaczyć Jezusa. On zabił Jana Chrzciciela, czyli tak naprawdę jest mordercą. Ma na rękach krew człowieka i to jeszcze niewinnego. I można by powiedzieć, no jaki porządny władca, no chce go zobaczyć. To samo potem będzie w czasie męki Chrystusa, będzie Herod chciał go zobaczyć, zobaczyć jeden z jego cudów. Natomiast to, że on chce zobaczyć, to nie jest wszystko, bo i Herod na początku Ewangelii chciał zobaczyć nowonarodzonego Jezusa w Betlejem. Natomiast zawsze jest pytanie, dlaczego i po co? Dlaczego i po co? Oni sobie stawiają po prostu pytanie, dlaczego? Jest zaniepokojony, bo może Jan powstał z martwych, bo może pojawił się Eliasz, może inny z proroków dawnych z martwych wstał. Zadają sobie pytanie, dlaczego działa ten człowiek tak, jak działa, bo działa w sposób absolutnie niekonwencjonalny i jakiś niesamowicie boski. Dlaczego tak jest? Więc zadać sobie pytanie, dlaczego ja przychodzę do Jezusa? I nie chcemy rozkładać na czynniki sprawy Heroda, ale skoro jesteśmy dzisiaj na mszy świętej, to żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja przychodzę do Jezusa? Dlaczego? Co jest tego po prostu przyczyną, nie? Żeby umieć to nazwać, nie? Może to jest przyzwyczajenie, może to jest moje pragnienie, może moja tęsknota, może bunt, może po prostu jakaś kulturowa idea, może ktoś inny mi kazał. Umieć to nazwać, nie? Umieć to nazwać. Niekoniecznie musimy mieć szlachetne cele, nie? Czasem może być tak, że człowiek przychodzi do Jezusa jak ten łotr na krzyżu, że zostałeś zawieszony koło Jezusa nie dlatego, że chciałeś wisieć razem, ale tak się poskładało. Ale dzięki temu zyskałeś zbawienie. Jak Samarytanin, który przechodził drogą, przypadkiem przechodził drogą, przypadkiem. Czasem możesz trafić tutaj przypadkiem, znalazłeś się po prostu w tym kościele. Więc umieć nazwać to dlaczego, bo to w ten sposób też troszkę poznajemy swoje serce i swoją duszę, bo jeżeli ja wiem dlaczego, to może to będzie miało duży związek z tym po co. Bo najważniejsze nawet nie jest dlaczego, tylko po co. Tydzień temu Jasna Góra, spotkanie szkół katolickich, uczniów, 1500 młodzieży. Podchodzi dziewczyna niepełnosprawna po spotkaniu i pyta mi się, proszę księdza, dlaczego Bóg mnie stworzył niepełnosprawną? Dlaczego? My bardzo często stawiamy pytanie, dlaczego? Dlaczego stało się to w domu? Dlaczego jest moje życie takie? Dlaczego? I to jest pytanie normalne, można powiedzieć, ludzkie. Ale Jezus mówi, nie pytaj, dlaczego urodził się niewidomy on. Nie pytaj, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice. Tylko zadaj pytanie, po co? Po co? Jezus mówi, stało się to po to, żeby na nim objawiły się sprawy Boże. Że jest coś takiego fenomenalnego w Ewangelii, że on nakładzie nacisk, przerzuca nas z dlaczego na po co. Bo czasem się nie dowiemy dlaczego, nie? Albo nawet jak się dowiemy, to co nam to da, nie? Gdyby Pan Bóg, dlaczego jestem chory? Pan Bóg by się objawił i powiedział, wiesz co, bo są takie dwie cząsteczki, że jak się ustawią w złym kierunku, to wtedy jest się chory i to jest przypadek raz na 2 miliony, no i trafiło na ciebie. No i nikt z nas nie powie, a dziękuję, super, teraz już jestem szczęśliwy, bo wiem dlaczego. Nie, no nie, niekoniecznie tak jest, nie? Albo dlaczego, jakbyś się dowiedział, że dlaczego zostałeś wyrzucony z pracy? No bo cieszę się, szef cię nie lubi, nie? No i nawet jak się człowiek dowie dlaczego, to może się okazać, że to kompletnie nie jest pomocne. Oczywiście my szukamy dlaczego, żeby nie powtórzyć błędów, pytamy dlaczego, bo taka jest ludzka natura, ale musimy sobie uświadomić, że ważniejsze niż dlaczego jest po co. Jest po co. Po co, Herodzie, chcesz spotkać się z Jezusem? Po to, żeby zobaczyć Jego cuda, abrakadabra, że może jakiś cud ci pokaże, jak ci nie pokaże, to go skażesz na śmierć? Jeszcze go obleczę w swój płaszcz purpurowy, żeby się z niego pośmiać? Po co ci to spotkanie? Po co ci Jezus? Po co ci Ewangelia? Po co ci Najświętszy Sakrament? Po co ci to wszystko? Po co tutaj po prostu jesteś? I to nie chodzi o to, żebyśmy się gnębili pytaniami albo żebyśmy tutaj robili jakieś wyrzuty sumienia, ale żebyśmy mieli świadomość, jaka jest niesamowita siła w tym, że człowiek ma w sobie taką zdolność, nawet największy krzyż, nawet największe cierpienie, tak usensownić z Jezusem, że chociaż nie wie dlaczego i chociaż nie może nieraz zmienić swojego życia, to może nadać mu taki sens, że będzie jak ten Niki Wójcik, który nie ma rąk i nóg, a jest dużo bardziej szczęśliwym człowiekiem od wielu z ludzi, którzy mają ręce i nogi. Wiele razy mówię o tej anegdocie, może też gdzieś to już wpadło w jakiejś przestrzeni publicznej, może w Kalwarii też już to padło, bo kiedyś tu miałem konferencję dla Oazy. W 2000 roku w Krościenku, w Centrum Ruchu Światło-Życie, poproszono mnie, żebym napisał konferencję na temat jednego z drogowskazów Jezus jest moim Panem. Ja mówię, nie napiszę, bo Jezus nie jest moim Panem. Oni zdziwieni, czemu ksiądz tak mówi, po prostu przez ksiądz jest księdzem. No tak, byłem już 2 lata księdzem. Byliśmy nawet przez rok na jednej parafii z księdzem biskupem Robertem. Nie byłem księdzem niezadowolonym z życia. I mówię, ja chciałbym, żeby Jezus był moim Panem, ale ja widzę w praktyce, że nie jest. Jak się modlę za Oazę, jak się modlę za młodzież, jak się modlę za dzieci, jak się modlę za rodziców, jak proszę o to i o tamto, to jeśli Jezus mnie wysłuchuje, to ja mówię, alleluja, jak wspaniale mieć Jezusa, mojego Pana. A kiedy On mnie nie wysłuchuje, to co się dzieje? To ja się dąsam, to ja się buntuję, to ja mam pretensje. Ja nie traktuję Jezusa jako Pana, tylko jako wszechmogącego sługę. On jest od tego, żeby mi załatwić to, co ja chcę. On jest moją nadzieją w tym sensie, że On mi załatwi to, co ja chcę. A jak mi nie da zdrowia, jak mi nie da żony, jak mi nie da dzieci, jak mi nie da pracy, jak mi nie da pieniędzy, jak mi nie da tego i tego, to ja się pogniewam, to ja się nie będę modlił. To ja nie będę chodził do kościoła, to się nawet wypiszę po prostu z kościoła, bo On nie chce mnie słuchać. Gdyby Jezus był naszym Panem, to byśmy przychodzili do kościoła i mówili, szefie, co jest dzisiaj do zrobienia? Przecież gdybym ja traktował biskupa tak jak Pana Jezusa, to już dawno byłbym w karach kościelnych. Jakbym przychodził codziennie na franciszkańską rano i wieczorem mówić i mówił, szefie, to masz zrobić, to masz zrobić, to masz zrobić, wysłuchaj nas, Panie, nie? To by powiedział, co ci się role nie pomyliły? Gdyby On był moim Panem, to bym przychodził właśnie po co? Po to, żeby słuchać Jego wolę, żeby słuchać Jego woli, żeby słyszeć, Panie, co ja mam zrobić, co jest dzisiaj do zrobienia. Nie? I On by powiedział, nie wiem, zadzwoń do babci, oddaj to, coś ukradł, pojednaj się z tamtym człowiekiem. Naraz wszystkiego nie bylibyśmy w stanie zrobić, ale byśmy wiedzieli, że ja jestem sługą, a On jest Panem. I kiedy pytamy o to najbardziej głębokie po co, to najbardziej głębokie po co w Ewangelii jest właśnie po to, żebyś Ty, Panie, stał się moim mistrzem. Żebyś Ty był moim Panem. Bo kiedy ja rządzę swoim życiem, kiedy rządzi moim życiem moja żona, kiedy rządzi teściowa, teść, kiedy rządzi państwo, kiedy rządzą koledzy w pracy, kiedy rządzą media, kiedy rządzę, to wtedy no, nie jestem z tego życia zadowolony. Nie jestem, bo to życie nie prowadzi mnie do wolności. Bo tylko wtedy, kiedy Pan, doskonały władca, Ten, który kocha, jest wszechmogący i miłosierny, kiedy On staje się naszym Panem, wtedy nasze życie staje się bardziej zbawione, wtedy nasze życie staje się bardziej szczęśliwe, nawet kiedy to życie miałoby przejść przez Golgotę i przez Kalwarię. Więc będziemy prosić Maryję, żeby nauczyła nas chociaż troszeczkę w czasie tej mszy świętej tego, czego sama się nauczyła wierna służebnica, słowa Pańskiego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, żeby nas nauczyła tego przychodzenia do Chrystusa nie wiadomo dlaczego, ale wiadomo po co. Właśnie po to, żeby On coraz bardziej stawał się naszym Panem. Im bardziej On będzie naszym Panem, tym bardziej nasze serca, serce sług będzie pełniejsze nadziei. Amen.